A w naszym studiu gość, profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy wciąż jeszcze, bo nie wiem, będą jeszcze jakieś obrady Parlamentu Europejskiego, czy już się zakończyły definitywnie w tej kadencji?
Nie, już obrad plenarnych nie będzie. Będą jeszcze jakieś, na przykład będzie posiedzenie prezydium parlamentu w czerwcu, ale już parlament zawiesił w gruncie rzeczy swoją działalność. Także posłowie się rozjechali. Jeszcze oczywiście pracownicy będą pracować, asystenci. Jak mówię, posiedzenie prezydium, ale już sesja plenarna odbyła się ostatnio w tamtym tygodniu.
To zaraz podsumujemy tą sesję plenarną, ale najpierw jeszcze sprawy polskie. Dzisiaj manifestacja przed Związku Nauczycielstwa Polskiego, przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ma być okrągły stół, albo nie będzie okrągłego stołu. Różne są głosy na temat tego, co ten okrągły stół przyniesie, ale jak pan jako wieloletni nauczyciel akademicki patrzy na ten strajk nauczycieli?
No, to trochę jednak inny zawód. Ja patrzę trochę przez pryzmat tych osób, które potem muszę uczyć, które wychodzą z polskich szkół. No i tu pozwolę sobie na uwagę krytyczną. Wydaje mi się, że są coraz gorzej wykształcone. Wszystkie reformy jakoś prowadzą do efektów odmiennych. Czasami nostalgicznie wspominam szkołę ze czasów PRL-u, bo przynajmniej wtedy jakaś była wiedza, do której można było się odwołać. No natomiast no, to wiemy wszyscy, że oczywiście nauczyciele zarabiają zbyt mało. No, to powinno się zmienić, chociaż to też nie jest, prawda? Wiadomo, że mają nadgodziny i różne inne przywileje związane. No, tak samo jest zresztą nauczyciele akademicy, tylko my jednak oprócz nasza dydaktyka stanowi tylko pewną część naszego zawodu. Tak, jak wiadomo, w nauce obowiązuje takie zasada publish or perish, prawda? Albo publikujesz, albo giniesz. Jak ktoś nie publikuje, no to po pewnym czasie znika z tego zawodu. No, są badania naukowe i tak dalej, więc natomiast no, wydaje mi się, ten strajk przekroczył już swoje apogeum i zdaje się, że opinia publiczna zaczyna coraz go bardziej negatywnie oceniać i chyba słusznie, bo w tej sytuacji, no, kiedy zbliżają się matury, to jednak wydaje mi się, że nauczyciele powinni wrócić do pracy. A na pewno myślę, że realizacja postulatów, no, rozłożona w czasie ich będzie możliwe, oczywiście w miarę możliwości budżetowych.
Nauczyciele na to odpowiadają, że gdyby strajk nie był dotkliwy społecznie, to nikt by na niego nie zwrócił jakiejkolwiek uwagi i że właśnie tego typu uderzenie wręcz pewną stabilność społeczną, jaką jest niewątpliwie groźba zablokowania matur, może skłonić rząd do negocjacji.
No tak, ale to uderza w zasadzie w uczniów, bardziej w rodziców. No tak zawsze jest. No, strajk nie jest oczywiście niczym wyjątkowym. Ja mieszkam też w Belgii, między innymi w Belgii, tam ciągle są strajki. Więc no, we Francji ciągle mamy strajki, więc no, to jest jakiś oczywiście element normalności. No tu mamy do czynienia, są takie kraje, w których w zasadzie nauczyciele nie mogą strajkować. No, ci, którzy mają pewien status takiego nauczyciela, mianowanego, tak jest w Niemczech na przykład, tak? No więc no, to jest jednak zawód bardzo, bardzo szczególny, no, zawód zaufania publicznego, więc jak mówię, ja zgadzam się, że można formułować swoje postulaty, strajkować, no ale już zdaje się, że ten związek z ZNP sam zaczyna sobie szkodzić. Więc namawiałbym jednak do tego okrągłego stołu.
Czy nie sądzi pan, to już pytanie, które mi się zdarzyło zadać wielu politykom z obozu szeroko pojętej dobrej zmiany, czy nie sądzi pan, że te wiadomości, które cały czas otrzymujemy z mediów, że sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra, że budżet jest stabilny, że jesteśmy chwaleni, że jest wzrost i w ogóle, że jest coraz lepiej, no powoduje, że kolejne grupy społeczne jednak będą chciały po prostu poczuć to w portfelu, w pensjach, nie w kolejnych dodatkach socjalnych, tylko po prostu w zwykłych pensjach, jakie ludzie otrzymują co miesiąc.
No to prawda, no to prawda, ale też czujemy chyba to w portfelach. No, myślę, że warszawiacy ostatnio, jak wiadomo, ogłoszono, że Warszawa należy do 20 najbogatszych regionów. Może nie wszyscy oczywiście, no ale jednak poziom życia w Polsce rośnie, no co byśmy o tym nie powiedzieli. Nie wiem, czy pan redaktor nie ma takiego wrażenia, że jednak oczywiście rosną też ceny i tak dalej, rosną aspiracje, no ale jeżeli porównamy, to no, oczywiście no, zawsze można powiedzieć, że to już historyczne porównania. Lata 90. zrujnowane, czy nawet początek XX wieku, no to jednak widać, że to się posuwa naprzód. Oczywiście można powiedzieć, że rząd, który ma w swoim planie podnoszenie, prawda, głosił ta formacja nasza polityczna, która mówi, chodzi o to, żeby wzrastała zamożność Polaków, no jest skonfrontowany z takimi żądaniami, ale też musimy być odpowiedzialni, prawda? No nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy więcej wypłacać niż nas stać.
Tymczasem mamy cały czas kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Te ostatnie posiedzenia Parlamentu Europejskiego, co tam się działo istotnego z punktu widzenia Rzeczypospolitej?
No to kończono różne rzeczy, no na przykład no, oczywiście pojawiły pewne rzeczy socjalne, na przykład właśnie pomysł, żeby dążenie do harmonizacji, wyraźnie jest taka tendencja do harmonizacji systemów socjalnych. Był jeden raport, którymśmy głosowali przeciwko. Europejska Agencja Pracy została powołana, też no, przynajmniej głosowana, prawda, za jej powołaniem. Także no, to jest jakby coś, co wyraźnie było widoczne pod koniec tej kadencji. No, zostało przegłosowane też powołanie Europejskiego Funduszu Obronnego. No, ciągle nie ma budżetu, więc te wszystkie ustalenia dopiero jakby staną się faktem, kiedy ten budżet zostanie uchwalony. No ale w zasadzie no, to też jest oczywiście dosyć historyczny moment, no bo po raz pierwszy Unia będzie przeznaczać 13 miliardów euro na współpracę przemysłu obronnego. Niektórzy mówią, no, że to jest jakiś tam krok w kierunku w zasadzie większej integracji w tej dziedzinie. Zobaczymy, tak akurat było moje sprawozdanie. Bardzo trudne, też kontestowane przez zielonych, przez grupy lewicowe. No cóż, jeszcze uchwalono też Horyzont Europa. To jest program, olbrzymi program Unii badawczy. I to też pokazuje, te oba fundusze pokazują, no, że coraz więcej jest takich funduszy, no, których już nie ma po prostu łatwych pieniędzy, takich, których się przydziela na zasadzie geograficznej, chociaż myśmy bardzo walczyli też w obu tych przypadkach, żeby były zapisane pewne mechanizmy wzmagające, znaczy pozwalające Europie Środkowo-Wschodniej, prawda, uczestniczyć w tych programach. W tym programie Horyzont Europa taki jest mechanizm, który się nazywa poszerzeniem współpracy, czy tak samo w tym Funduszu Obronnym. Więc to no, tego typu rzeczy były istotne. No, politycznie podsumowano, mówiono o Brexicie. No, najważniejsze to chyba to, że Anglicy zostają w tych wyborach. No, to jest jednak rewolucja. I niektórzy się obawiają, że chaos brytyjski, tak zwany chaos brytyjski, przeniesie teraz do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że nikt nie wie, jak to naprawdę będzie, więc...
No bo tak, oni zostaną wybrani i teoretycznie zostaną wybrani, a potem w pewnym momencie co? Powiedzą, że no to jednak dziękujemy.
No prawdopodobnie, no jest ta ostateczna data, tak? A może wcześniej, ale to jest ciekawe, dlatego, no, że zostaną wybrani i teraz cieszy grupa socjalistyczna, bo Partia Pracy prowadzi w sondażach, więc wprowadzą dużo sposobów, a socjaliści mieli dużo stracić. U nas się mówi, że z naszych konserwatystów, których było 20, zostanie 8 może, bo Brytyjczycy nie chcą, teraz chcą ich ukarać za to, że nie przeprowadzili Brexitu. No i nowa partia Farage'a pewnie też będzie dosyć mocna. Więc problem polega na tym, to jest pewne niebezpieczeństwo. Bardzo niezadowolona jest Europejska Partia Ludowa, no bo wzmacnia się socjalistów i być może wtedy socjaliści będą uzyskają więcej stanowisk w Unii. I wie pan, no wszystko w parlamencie potem się rozdziela stanowiska też według systemu Donta, czyli proporcjonalnie do wielkości grupy politycznej. No więc jak się rozdzieli, a ci znowu wyjdą, ci Brytyjczycy, to zmienią się proporcje między grupami, więc trzeba będzie na nowo znowu wszystko zaczynać od początku, rozdział. Taki stanie przewodniczący komisji różnych, wiceprzewodniczący delegacji itd.
Czy to znaczy, że pan Timmermans jako przewodniczący Komisji Europejskiej to nie jest tylko żart, że to nam rzeczywiście grozi?
Wzrastają jego szanse w związku z tym, no bo tych Brytyjczyków będzie sporo w grupie socjalistów, więc wzrastają jego szanse, ponieważ on ma jeszcze poparcie innych, no swojego premiera Rutte, który przecież nie jest socjalistą. Tak, na złość Europie Środkowej mogą nam go uczynić przewodniczącym komisji, chociaż ostatnio teraz po raz pierwszy się zdarzyło już, bo przedtem o tym przebąkiwano, no ale teraz Jean-Claude Juncker powiedział, że Angela Merkel też ma doskonałe kwalifikacje na to stanowisko.
No właśnie, no bo miał być tym szpicenkandydat, miał być pan Manfred Weber. W ogóle czy to jest tak, że Europa jest gotowa na Niemca przewodniczącego Komisji Europejskiej?
Tak, no Niemcy są w zasadzie wszędzie, więc już się wszyscy przyzwyczaili. On jest swoim szpicem kandydat tej Europejskiej Partii Ludowej. Teraz się mówi, że jeżeli on się nie zostanie wybrana, ta procedura też jest pozatraktatowa i ona w zasadzie jest bardzo krytykowana przez prezydenta Macrona, który ma swoje ambicje, też nie wiadomo, co on zrobi z tymi swoimi posłami, czy się przyłączy do grupy liberałów, czy się oddzielnie. No w każdym razie, gdyby ten Manfred Weber, a EPL by rzeczywiście uzyskał największą ilość mandatów, nie został wybrany, no to by znaczyło koniec tej procedury szpicenkandydat, bo w gruncie rzeczy, no teraz trzeba sobie powiedzieć, no w Unii też panuje duży chaos i duża dowolność co do reguł, tak, że patrzy się na praworządność na przykład u nas, no ale już tak, żeby pilnować reguł własnych albo ustanawiać, no słynny wybór Donalda Tuska na drugą kadencję, że w ogóle w zasadzie okazało się, że nie ma nawet spisanej procedury, jak się odbywa powołanie przewodniczącego Rady Europejskiej, to jest w ogóle zadziwiające. Ale myślę, że to będzie ciekawy okres, bo być może, no właśnie, parlament będzie jakoś w związku z tym, jest, jak mówię, obawa, że będzie pewien okres zupełnie takiego bezładu, niepokoju. Też jest obawa oczywiście w związku z oczekiwanym dobrym wynikiem tych partii, które uważają to za skrajne, tak? Wszyscy spekulują, trochę chodzą wokół EKR-u, się zastanawiają, co to z tym EKR-em, czy on zostanie taką grupą bardziej centrową, prawicową, czy się przyłączy gdzieś tam na dalej, czy wejdzie w jakąś koalicję z EPL-em. No, może być to grupa, która może stać się też w pewnym sensie języczkiem uwagi.
No właśnie, nawet nie wiadomo, co z EKR-em będzie, jaki będzie skład. Co więcej, czy PiS wie właściwie, gdzie będzie po tych wyborach?
No PiS będzie tam, gdzie jest jego program, czyli zawsze na prawicy, ale prawicy nie skrajnej.
Panie profesorze, ale w jakiej grupie parlamentarnej? Czy będzie dalej istnieć ta grupa EKR?
No może, no nikt nie mówi, że nie będzie istnieć, tak. No oczywiście EKR, EIKR istnieje. Jeżeli inni będą się chcieli przyłączyć, na razie ją powiększamy, prawda? O niektóre takie mniejsze partie,
czy
które się przyłączy.
Czy z tych spotkań Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiSu, a to z Salvinim, a to z politykami hiszpańskimi, a to z innymi politykami włoskimi, czy coś wynikło, jakieś zapowiedzi na przyszłość, czy na razie jest takie poznawanie się?
No nie, no niektóre te mniejsze partie, jak Vox, jak ci Fratelli d'Italia i tak dalej, oni się jakby nawet podpisali, już zobowiązali się do wstąpienia do EKR-u. Z drugiej strony, no istnieje oczywiście pewne niebezpieczeństwo, że część taka partia fińska i duńska partia narodowa, że one się tam teraz były na tym spotkaniu w Mediolanie, więc oczywiście no, będzie pewnego typu przegrupowanie, ale czy z tego coś wyniknie? No, zobaczymy. Myślę, że na razie wszystkie opcje są otwarte. no problem polega na tym, no na pewnej demonizacji czy stygmatyzacji tych skrajnych, tych ugrupowań, jak powiedzmy, które są sytuowane na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Ale trzeba też dodać, że Salviniego już traktuje się inaczej niż na przykład Marine Le Pen, jej Zgromadzenie Narodowe, mianowicie te partie, które rządzą lub współrządzą jakimiś krajami, już są traktowane jako poważne siły polityczne i już dążenie do ich wykluczenia nie jest takie silne, a nawet pojawia się dążenie do ich włączenia. No więc to tak jak wszędzie, jak w polskiej polityce, liczy się większość. W każdym razie przewidywania, które pokazują, że gdyby się one sprawdziły, no ten sondaże dające Prawu i Sprawiedliwości około 20 paru mandatów, no to bylibyśmy bardzo poważną siłą w Unii Europejskiej.
A nie obawia się pan profesor, że 3 maja przyjedzie do Polski Donald Tusk, wygłosi wielkie europejskie przemówienie i sondaże się zmienią?
No to by świadczyło niestety w złym stanie świadomości i emocjonalności Polaków. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No ja nie wierzę w takie magiczne przedsięwzięcia i nie wiem, co miałby powiedzieć, żeby porwać za sobą Polaków. Myślę, że postawy polityczne Polaków są dosyć dzisiaj stałe i ustalone i być może on może porwać jakiś segment zwolenników Platformy.
Panie profesorze, tutaj pan wspomniał o tych zabiegach, żeby harmonizować ustawodawstwo dotyczące na przykład spraw socjalnych. To, jak rozumiem, jest taki chytry pomysł między innymi Francuzów, żeby tutaj blokować konkurencyjność, czyli tą główną broń tych krajów, tej młodszej Europy, ten dynamizm ich młodych gospodarek, i to chyba będzie dalej kontynuowane.
No, gdyby był stworzony specjalny fundusz europejski, płatnicy netto wpłacaliby do tego funduszu, a następnie wyrównywali poziom na przykład płac minimalnej krajów Europy Środkowej do jakiejś średniej europejskiej, to bym się zgodził. No to prawdopodobnie Francuzi musieliby wtedy się dokładać, a na razie chcą uzyskać pewne pieniądze od bogatszych Niemców, więc wtedy to oczywiście jest mało realistyczne, ale rzeczywiście jest taka tendencja, tak, żeby wymusić na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, no tak było w tym pakiecie mobilności, tak, dotyczyło to pewnych zasad tam dotyczących kierowców i firm transportowych. To jest oczywiście, no Macron głosi zawsze, prawda, tę tezę o tym, że Europa, która chroni i która, i to jest dla niego element postępu. No ale podnoszenie tych standardów socjalnych. No skądinąd oczywiście my byśmy chcieli, prawda, żeby się pensja minimalna podnosiła, żeby zabezpieczenia były coraz lepsze, żeby warunki pracy były lepsze, żeby pewne elementy eksploatacji pracowników, które przecież u nas występują, żeby się zmieniły. To wszystko musi się odbywać stopniowo i znaczy właśnie problem Unii w zasadzie nawet nie polega na tych celach, tylko na tym, że nie chce się tego przeprowadzić drogą spokojnej ewolucji i poprzez kompetencje państw narodowych, no tylko wtedy, kiedy Francja czuje się zagrożona, usiłuje narzucić swoje standardy innym, standardy, które sama nie jest w stanie zrealizować. Ale ja... Zobaczymy, jak to będzie się. Jak wiadomo, prezydent Macron jest dosyć osłabiony. Teraz mieliśmy ten tragiczny jeszcze pożar w Notre Dame. To jest też, prawda, ważne, co się dzieje z Brexitem. Ważne coraz bardziej te tlące się ciągle protesty społeczne. No i jakaś jednak coraz głębsza takie rozdarcie tożsamościowe. No bo to też widać, prawda, że dla niektórych ludzi, ponieważ pewne tendencje takie kulturowo, etyczno, obyczajowe zaszły tak daleko, że to też budzi odpowiednią reakcję nawet we Francji.
A to chyba jest optymistyczne, że te społeczeństwa jednak przynajmniej trochę tam ich, jakieś ich części chcą się bronić przed tą obyczajową rewolucją.
No tak, mimo że żyją też te tradycji rewolucji francuskiej, ale no to przecież tak nie jest, panie redaktorze, no to nie jest tak, że tylko my zostaliśmy jedyni tradycjonaliści i wierzący.
A no właśnie, ale sondaże różne pokazują, że tacy bardzo tradycjonaliści i wierzący już nie jesteśmy, że to w Polsce jednak też się bardzo zmienia.
No tak, u nas się też zmienia, tak, ale to w tym sensie, ale też nie znika u nas, zmienia. Się, a tam też się zmienia, że niektórzy ludzie, no, którzy byli zupełnie obojętni, jeżeli chodzi o religię, o tak zwane dziedzictwo kulturowe, no też powoli zaczynają się bronić. Ja muszę powiedzieć, ostatnio na chwilę przyszedłem na uniwersytecie, przez który tam uczyłem przez długie lata, uniwersytecie w Bremie, i zauważyłem, że wisi tam plakat, znaczy w zasadzie taki baner na budynku uniwersytetu, i jest tam Związek Akademicki, Islamski Związek Akademicki. Wie pan, no przez 20 lat tam nigdy nie widziałem żadnego ogłoszenia jakiegoś chrześcijańskiego stowarzyszenia studentów albo coś i tak dalej. No i to z jednej strony to wyraz, prawda, tejże daleko idącej tolerancji, no ale z drugiej strony, no właśnie, pojawiły się nagle grupy w ramach tego społeczeństwa o innej religii, którzy bardzo mocno o tej swojej religijnej tożsamości mówią, a tych innych jakby spychają czy wypychają z sfery publicznej. Ja akurat wtedy, kiedy dotarła do Parlamentu Europejskiego informacja o katedrze, pożarze w katedrze Notre Dame, trwała dyskusja na prezydium parlamentu na temat sprawozdania koleżanki McGuinness, Irlandki, na temat tego, jak usprawnić dialog Parlamentu Europejskiego z kościołami, związkami religijnymi i tak dalej, do czego parlament jest zobowiązany, inne instytucje unijne, 17 artykułem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tam jest napisane, no, że to jest obowiązek, prawda, że współpraca z religiami. No i oczywiście niezwykle charakterystyczne, bo to się ciągle zdarza w tym gremium, że większość wiceprzewodniczących, tam jest 14, oczywiście ich wszystkich nie było, z grup od liberałów, socjalistów, nie chciała tego, prawda? Nie chciała żadnego pogłębienia czy usprawnienia tego dialogu, i zawsze, kiedy się pojawia, to zawsze chodzi w gruncie rzeczy o chrześcijaństwo, bo jeszcze na ekumenizm by się zgodzili. No i w tym czasie oczywiście przychodzi wiadomość, że się pani katedra Notre Dame, następnego dnia już wszyscy byli bardzo poruszeni, ale to tak jakby się muzeum spaliło. To, co jest dla mnie uderzające, jak potem rozmawiałem też z najwyższym urzędnikiem Parlamentu Europejskiego, to on powiedział, że działał w katolickiej młodzieży. Oni wszyscy, większość, to ci, którzy w zasadzie milczeli w czasie tej dyskusji, bo tylko ja się dosyć mocno opowiedziałem za raportem pani McGuinness i kolega, który jest Niemiec, który jest luteranem wierzącym, ma wielką figurę Martina Lutra w swoim gabinecie. I też, no też z CDU, prawda? Natomiast no to jest ciekawe, to jest takie zjawisko, no, że w gruncie rzeczy, jeżeli już się broni tego chrześcijaństwa, to tylko jako wspomnienia, prawda, o odległej przeszłości. Jest taka obawa przed wyrażeniem swoich, swojej chęci praktykowania swojej religii, związane z tym, nie wiem, właśnie kanonem etycznym.
Ta obawa skąd się bierze? To jest ta poprawność polityczna? To jest strach? To jest takie ukształtowanie tych ludzi? Skąd właściwie?
Ja myślę, że to się bierze z tego, to bierze się pewnie z jakiejś takiej defensywy, z poczucia winy, prawda, że oto my chrześcijanie i co więcej, spoczywa pewnego moralnego obowiązku, że my nie możemy przecież innym narzucać naszej religii, a musimy być otwarci na wszystkie ich przejawy. Więc jeżeli już coś robimy, to musi być to ekumeniczne. Tak? I wcale bym się nie zdziwił, gdyby już odbudowana katedra Notre Dame zamieniła się w jakieś centrum ekumeniczne, w którym wszystkie religie. No tak się na przykład zmieniły się kiedyś, zmieniają się, nie wiem, wie pan, kościoły przy wszystkich uniwersytetach, tych najbardziej znanych na świecie. Przecież to też jak się chodzi, to tam najczęściej właśnie już są ekumeniczne, prawda? No przecież to wszystko były kiedyś instytucje chrześcijańskie. No Princeton był kiedyś seminarium, w zasadzie kształcił duchownych protestanckich, tak? Teraz w zasadzie wszystkie. No więc to jest, to trochę wyrasta z takiego sekularyzowanego ducha chrześcijaństwa i nie ma, no nie ma właśnie takiej chęci powiedzenia, no jeżeli przychodzi ktoś, kto jest muzułmaninem i mówi, ja muszę mieć miejsce, żeby się pomodlić, prawda? No to wszyscy uważamy, że no oczywiście, prawda? Jesteśmy, my Europejczycy pozwalamy człowiekowi innej wiary. Natomiast jeżeli by katolik powiedział, no ja muszę w tym parlamencie mieć miejsce, na przykład no jest, nie wiem, Wielkanoc się zbliża, chciałbym
kaplicę mieć.
Kaplicę, pójść do spowiedzi. No to wtedy natychmiast oczywiście. I teraz kto jest tym głównym? To przecież no tam akurat, no właśnie powiedzmy, jest taka koleżanka francuska, socjalistka, która zawsze się wypowiada. Ten protest płynie z głębi też samego serca Europy. To nie są akurat ludzie, którzy, no nie wiem, właśnie mają ten korzenie imigracyjne, tylko to są ci, którzy, no, którzy ten, ja nie wiem, ateizm, walka z chrześcijaństwem, ona jest tą częścią też tej tożsamości europejskiej, a ci inni, no tak właśnie jakby posuwają się w pewnej defensywie, bo przecież nie zapominają, że na czele Unii stoi trzech katolików, trzech wierzących, podobno katolików. Jean-Claude Juncker, przewodniczący komisji, Antonio Tajani, przewodniczący komisji, no i wspomniany przez pana redaktora Donald Tusk jako przewodniczący. Wszyscy należą do partii, do Chadecji, do chrześcijańskich demokratów, więc to jest instytucja całkowicie opanowana w gruncie rzeczy przez katolików.
Katolicka mafia Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, numer jeden na liście Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Proszę Państwa, godzina 8:46, tak jak wspominałem, dzisiaj rocznica śmierci Krzysztofa Komedy, wybitnego polskiego kompozytora, pianisty jazzowego, kompozytora muzyki jazzowej i filmowej. I teraz posłuchamy jeszcze jednej jego kompozycji, Get Out of Town.